postawiliśmy na budowę systemu sztucznej inteligencji, który by rozwijał języki słowiańskie, ale również korpus języka polskiego.
Sztuczna inteligencja traktuje rozwiązywanie tak, jakby miała armatę i strzelała do wróbla.
Idzie w naszym kierunku ogromna zmiana. Jaki jest nasz plan? Gdzie chcemy, żeby Polska była?
Polska jako jeden osobny kraj, nie czarujmy się, w dziedzinie regulacji cudów nie zdziała, ale wywierając wpływ na Unię Europejską może wpłynąć właśnie na kształtowanie AI.
Bardzo możliwe, że ostatni skarb, który posiada Polska,
to ma potencjalnie olbrzymie zastosowania. Może przyspieszyć rozwój naukowy dramatycznie.
Czy możemy stać się światową potęgą w generative AI? Pewnie nie, ale może nie musimy być największą potęgą, ale możemy być znaczącym graczem.
Tech historie.
Część z tych wypowiedzi, które przed chwilą było słychać, to głosy naszych dzisiejszych bohaterów, razem z którymi prześledzimy karierę Polaków pracujących nad sztuczną inteligencją na całym świecie. Razem z nimi witamy w drugim odcinku cyklu Dzisiaj w Polsce.
W pierwszej części opowiedziałyśmy o tym, jak wygląda kształcenie największych talentów informatycznych i o tym, że zamiast kibicować polskim sportowcom, powinniśmy kibicować właśnie informatykom. No i ich nauczycielom, bo niezaprzeczalnie możemy być z nich naprawdę dumni.
Dziś zaś przyjrzymy się temu, gdzie ci utalentowani ludzie trafiają, jak wygląda ich praca i czy osobiste kariery przekładają się na pozycję Polski w pracach nad sztuczną inteligencją. Bierzemy was do Londynu, to wcale nie tak bardzo słonecznej o tej porze Kalifornii, ale także do Warszawy, gdzie mistrz programowania próbuje dokonać przełomu w logicznej AI. Wspólnie z naszymi bohaterami postaramy się zrozumieć, jaki jest wspólny mianownik sztucznej inteligencji z polskim komponentem.
Naszymi gośćmi są dzisiaj naprawdę wyjątkowe osoby. Przede wszystkim profesor Aleksander Mądry, który w OpenAI odpowiada za bezpieczeństwo sztucznej inteligencji.
Tomasz Czajka, tak. Ten Czajka ze słynnego mema Impreza Informatyków, który pracował w SpaceX z Elonem Muskiem.
Natalia Domagała, która doradza brytyjskiemu rządowi w budowie inkluzywnej AI.
Mati Staniszewski, który w Eleven Labs planuje przenieść nasze głosy w cyfrowy świat, a na razie przeniósł swoją firmę do pozycji jednorożca.
Oraz Jacek Krawczyk, czy też Jack Krawczyk, dyrektor Google Bard.
Wszyscy oni mają ogromny wkład w rozwój tej technologii i co ważne, jej rozwój obserwują, biorąc pod uwagę także polski wkład. I my temu polskiemu wkładowi się dzisiaj przyjrzymy. W drugim odcinku cyklu Dzisiaj w Polsce witają Sylwia Czubkowska
i Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projektu Jutronauci w Gazecie Wyborczej.
Jednak zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy do was prośbę. Jeśli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go i oceńcie. Każda z tych czynności to jasny sygnał wysyłany algorytmom platform podcastowych, że nasz podcast jest wartościowy i że warto go polecać nowym słuchaczom.
Tech historie.
Jak już się Państwo zapewne domyślają, to nie był ludzki głos. Czytała to Sara, czyli AI wygenerowana przez polski startup Eleven Labs. Jej głos jest opisany w systemie jako delikatny i przeznaczony do newsów.
Ojcami Sara i kilkudziesięciu innych AI-botów głosowych są założyciele firmy Eleven Labs, czyli Mateusz Staniszewski oraz Piotr Dąbkowski. Oni mają 20 kilka lat. Po skończeniu liceum w Warszawie wyjechali na studia z informatyki, a w przypadku Dąbkowskiego także filozofii do Wielkiej Brytanii. Potem przepracowali jeszcze kilka lat w sporych firmach, takich jak Opera, BlackRock, Palantir i Google, aby w 2021 roku stwierdzić, że czas przejść na swoje. Ze Staniszewskim rozmawiałyśmy w połowie stycznia, gdy jego firma szykowała się właśnie do kolejnego skoku w rozwój i kolejnej serii finansowania, w której dosłownie kilkanaście godzin po naszej rozmowie zdobyli 80 milionów dolarów i tym samym ich wycena przekroczyła 1 miliard dolarów.
Czyli są pierwszym polskim jednorożcem świata sztucznej inteligencji.
Tak.
No takim trochę polskim, nie? Bo jednak siedzibę mają w Nowym Jorku, ale jakby nie było, ich początki, ich rozwój są bardzo z Polską związane, co podkreśla Staniszewski.
Historia jest bardzo związana z Polską, gdzie po pierwsze poznałem swojego cofoundera Piotrka, z którym znamy się teraz 12 lat i założyliśmy wspólnie Eleven Labs. Pewnie spędziliśmy za dużo czasu przez te wszystkie lata. Piotrek jest researcherem, przez ostatnie 10 lat pracował i na uniwersytetach, i w Google, zajmując się researchem w różnych częściach AI. Natomiast ja pracowałem między produktem a userami też w różnych firmach, ostatnio w Palantirze, ale zawsze chcieliśmy założyć coś wspólnie i często spotykaliśmy się we dwójkę robić różne pomysły, głównie dla fanu, czyli nie biznesowo, ale głównie dla fanu zobaczyć, jak technologia się miewa i co możemy zdziałać. Jeden z takich naszych przygód był w świecie audio, gdzie robiliśmy analizę swojego głosu i to nas zapoznało z tą jakby szeroko pojętą, co jest możliwe w tworzeniu, w generowaniu, w rozpoznawaniu audio. I potem zdarzyła się druga rzecz. Teraz patrząc wstecz, rzecz oczywista, gdzie mieliśmy personalne doświadczenie, gdzie musieliśmy obejrzeć film razem, to był hollywoodzki film z lektorem po polsku i zdaliśmy sobie sprawę, że wow, to jest co kiedyś dorastaliśmy, gdzie masz film i masz ten jeden głos, który dostarcza głosy mężczyzn, kobiet, dzieci w tym jednym, bardziej monotonnym miejscu jest jakby ciągłością i teraz nawet filmy tego lektora mają. I to włączyło w nas ten pomysł, że z tym, co wiemy, jest możliwe w tej technologii w ciągu najbliższych 5-10 lat, to się zmieni. Każdy content, czy to są filmy, czy to jest edukacja, czy to są rozmowy, będą dostępne w każdym języku, w każdym głosie, ale zachowując te oryginalne emocje, intonacje, te charakterystyki głosu. I wiedząc, że Piotr chce być research, ja chcę być product userem, wiemy, że teraz ten świat dopiero się rozwija podczas tego AI audio i pomysł, który sami dobrze rozumiemy i chcemy rozwiązać, zdecydowaliśmy zacząć Eleven Labs.
Czyli jak widać, legendarna szeptanka filmowa stała się impulsem do rozwoju AI. No tego bym nie przewidziała jeszcze rok temu.
Chyba nikt by tego nie przewidział, a na pewno nie głosy, które za tą szeptankę odpowiadają i do których być może jeszcze dzisiaj na chwilę wrócimy. Jakby nie było, Mati z Piotrkiem stworzyli Eleven Labs w zaledwie kilkanaście miesięcy i już narobili sporego zamieszania. W pierwszej serii finansowania, w serii A, zdobyli kilkanaście milionów dolarów, co dawało im wycenę na poziomie tak do 115 milionów dolarów. Ale w tej drugiej serii, która właśnie się skończyła, przekroczyli 80 milionów i faktycznie wycena to jest miliard dolarów, to jest bardzo ładny wynik. Tyle, że to nie jest chyba wcale najważniejsze. Ja mam wrażenie, że znacznie ważniejsze jest to, jakie mają dokonania w samej technologii generowania głosów, w tym takim AI głosowym. Zrobiło się o niej dosyć głośno, gdy rok temu wiralem stało się nagranie Leonardo DiCaprio, przemawiającego głosem Kim Kardashian.
Między innymi Kim Kardashian. Jeżeli Państwo nie kojarzą tego nagrania, to my je wrzucimy do opisu tego podcastu.
Ale to była tylko próbka możliwości tego audio AI, nad którymi pracują, bo co ważne, cała technologia stojąca za głosami jest produkcji Polaków. Oni nie korzystają z jakichś gotowych modeli, oni opracowują modele. I choć w Nowym Jorku jest centrum działania firmy, która skupia się przede wszystkim na rynku anglojęzycznym, to jednak bardzo dużo też współpracują z Polską, polskimi twórcami, polskimi startupowcami i ewidentnie chcą rozwijać się na polskim rynku.
Jesteśmy firmą globalną i pracujemy z klientami z całego świata, ale na pewno największą ilością use case'ów, naszych przychodów, naszych userów jest właśnie w Stanach czy w krajach anglojęzycznych i też wiemy, że tutaj możemy dostarczyć bardzo dużo tej wartości, więc na pewno jakby jak się używa produktu, to będzie to jeden z tych takich motywów przewodnich. Natomiast z językiem polskim oboje oczywiście i mamy kilka osób w załodze, budujemy hub w Polsce, więc jesteśmy blisko związani z krajem i też co jest bardzo przydatne, że jak testujemy swoją technologię wewnętrznie, to język polski najbardziej pozwala nam zobrazować, jak dobrze to wszystko działa. Więc używamy często polskiego jako tego pierwszego wewnętrznie, żeby zobaczyć, jak to wychodzi. I też jak launchowaliśmy nasze urządzenie, to niektóre osoby właśnie z Polski były nam jednymi z najbliższych, jak zaczęliśmy testować nasze rozwiązania. My jeden z naszych pierwszych, większych use case'ów publicznych z Jarosławem Kuźniarem, który prowadził Ukraine in Brief ze swoim głosem. Potem to rozwinął na kilka innych języków, czy voice'owaliśmy Forbesa czy Oneta, więc kilka razy się voice'owaliśmy w znaczeniu, że artykuły były dostarczane w formie audio za pomocą Eleven Labs, więc dużo dzięki temu, że mieliśmy język polski, było świetnym tym krokiem i dalej jest, żeby patrzeć, jak ta technologia może działać. Natomiast jesteśmy na pewno nastawieni na cały świat, konkurujemy z największymi, więc musimy budować technologię, która jest możliwa dla wszystkich.
I choć ta firma naprawdę jest wciąż jeszcze bardzo młoda, to tak jak zauważyłaś, naprawdę się zaczyna całkiem interesująco rozwijać. To, co robią w technologii text to voice i voice to voice, czyli generowaniu głosów z wpisanego tekstu lub zmiany jednego głosu w inny, to dziś naprawdę jest bardzo ważny i bardzo taki przyszłościowy element rozwoju generatywnej AI.
Oni też mi mówili, że skupili się na tym elemencie, dlatego że już było widać, że jest dużo chatbotów rozwijanych typu właśnie ChatGPT, operujących na odpowiedziach tekstowych, a te treści voice'owe mniejsze budziły zainteresowanie, pewnie też dlatego, że po prostu są trochę trudniejsze. Więc to jest też ciekawa rzecz, że postawili sobie zadanie, to weźmiemy się za coś trudniejszego.
Za coś trudniejszego, ale też zobacz, za niszę, która wówczas była niezagospodarowana, no i dzisiaj to procentuje, nie?
Tak. No więc ciekawa nisza, ważna nisza, bo przecież generatywna AI w ogromnej mierze oparta jest właśnie na rozwoju wielkich modeli językowych, a te by były coraz bardziej doskonałe, naśladują mechanizmy funkcjonowania naturalnych języków. Dziś na świecie takich LLM-ów, czyli tych właśnie wielkich modeli językowych, mamy około 300. 150 powstało w Stanach Zjednoczonych, około 130 w Chinach, więc raczej nie jest wielkim zaskoczeniem, że najlepiej mają one rozpoznany język angielski, no i cóż, język mandaryński, czy też tam języki chińskie, bo to więcej niż jeden mandaryński. Ale co z pozostałymi językami, których jest na świecie tak trochę ponad 7 tysięcy?
Nad nimi oczywiście też trwają prace, tylko że nad jednymi bardziej, nad innymi mniej, no oczywiście. Im większa gospodarka, im język jest bardziej popularny, tym większe są szanse, że powstanie dla niego duży model językowy. No i z oczywistych względów chcielibyśmy, żeby tak samo działo się także z językiem polskim.
Ale może te względy nie do końca są oczywiste. Może jednak warto byłoby je dokładnie wyartykułować i wytłumaczyć. Do Eleven Labs jeszcze dzisiaj, tak jak obiecywałyśmy, wrócimy. Radzimy poczekać, bo będzie ciekawy news. Ale w temacie właśnie kwestii językowych, warto też posłuchać Natalii Domagały, która do prac nad sztuczną inteligencją trafiła zupełnie inaczej niż większość ekspertów, o których Państwu do tej pory opowiadałyśmy. Natalia nie jest informatyczką, nie skończyła studiów technicznych, za to skończyła studia z rozwoju ekonomicznego i w ramach tych studiów zainteresowała się wykorzystaniem technologii, programowania, otwartych danych do poprawy jakości życia. Przeprowadzała badania dotyczące tego, jak wygląda pod tym kątem sytuacja kobiet w Kosowie. I opowiada nam, że gdy jedna z badanych kobiet powiedziała jej, że to technologia jako jedyna, taka ostatnia deska ratunku, może poprawiać ich jakość życia, to naprawdę mocno się wbiło tak w głowę Natalii. I ona postanowiła poświęcić się pracy nad tymi technologiami, ale nie w prywatnym sektorze, nie dla dużych biznesów, właśnie nie w imię zysków, tylko pójść do pracy w sektorze publicznym.
Tak, ale w sektorze publicznym w Wielkiej Brytanii, nie w Polsce.
No niestety.
No i w tej Wielkiej Brytanii doszła aż do pozycji szefowej zespołu danych i AI przy gabinecie premiera, więc całkiem ładnie.
Tak. Zresztą o tym, jak pracuje, to za chwilę jeszcze Natalia nam opowie więcej, ale na razie posłuchajmy, jak podkreśla wagę pracy nad sztuczną inteligencją nie tylko z takiego anglocentrycznego, anglojęzycznego punktu widzenia.
Język polski jest bardzo ważnym elementem, ponieważ jest to język, który myślę, że mógłby być w grupie tych low-resourced languages albo medium-resourced languages, czyli języki, które nie mają wystarczającej ilości informacji na ich temat, żeby jednak w tych modelach gdzieś tam mogły wybrzmieć. I to też jest fantastyczna nisza, myślę, dla Polaków, jak zbudować polskie modele językowe i później jak możemy się taką wiedzą podzielić na przykład z innymi krajami, z innymi społecznościami, które mają języki, które nie są używane na całym świecie, tylko konkretnie tam. I myślę, że to jest też właśnie ten kulturowo-językowy aspekt jest bardzo ważny.
To, że Polka, czyli przedstawicielka mniejszości, zajmuje się kwestiami technologii, która ma być inkluzywna, włączająca, niedyskryminująca i to samo w sobie jest ważnym elementem myślenia o etycznej AI. Dlatego też Domagała trafiła w ubiegłym roku na listę RISE 25, czyli ekspertów, wizjonerów, którzy według Mozilla mają decydujący wpływ na kształtowanie tej naszej technologicznej przyszłości.
Bardzo ciekawe jest, jak konkretnie wygląda to wpływanie na przyszłość, bo nie chodzi w tym wypadku o pracę nad modelami AI, a być raczej takim głosikiem, który twórcom tych modeli, tych rozwiązań zadaje takie nieprzyjemne pytania, drąży, dopomina się, no jest takim kamykiem w bucie, nie? Trochę całego takiego hura optymistycznego otoczenia technologicznego. I tak właśnie Natalia opowiada o swojej pracy.
Ja zaczęłam pracować w etyce technologii w rządzie brytyjskim ponad 5 lat temu. I w technologii czas mija dosyć szybko. I te 5 lat temu, wtedy jak w Wielkiej Brytanii opublikowaliśmy, to było tak zwane Data Ethics Framework, to było taki guidebook dla ludzi, którzy pracują w sektorze publicznym z technologią, który dawał im wskazówki, jak właśnie budować różne algorytmy, jak programować w taki sposób, żeby zapobiec dyskryminacji, żeby po prostu oni wiedzieli, jakie pytania sobie mają zadawać, budując produkty, które będą wykorzystane konkretnie w sektorze publicznym. I wtedy było to bardzo nowe podejście. Wielka Brytania była tak naprawdę jednym z pierwszych krajów, który się tym tematem zainteresował w administracji publicznej. I ja, pracując w tej funkcji etyki danych i etyki sztucznej inteligencji, właśnie pracowałam z programistami. Lubię o tym mówić w taki sposób, że zadawałam im niewygodne pytania, których nikt inny nie zadawał. Czyli na przykład, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak to narzędzie, które w tej chwili budujecie, może wpłynąć na ludzi? Na przykład, co jeżeli ten algorytm będzie dyskryminował takie i takie osoby? Czy pomyśleliście o tym? Jak temu zapobiegaliście? I też prowadziłam dla nich szkolenia, robiłam dla nich poradniki, różne narzędzia, które miały im pomóc w tym, żeby sprawdzać, czy ich programy, ich analizy spełniają standardy etyczne.
I powiem ci tak, aż by się chciało, żeby przy polskim rządzie znaleźli się ludzie, którzy zajmują podobną funkcję i podobne pytania stawiają, jak Domagała.
Ja tak sobie w ogóle myślę, że wręcz aż się prosi, by taką funkcję w Polsce pełniła Ukrainka lub Ukrainiec. Bo to wtedy faktycznie można by zadawać trudne pytania o to, jak ta IA jest stworzona i czy jest taka niedyskryminująca. Zresztą od zadawania takich pytań jest też nasz kolejny bohater, profesor Aleksander Mądry, który po latach pracy jako dyrektor Center for Deployable Machine Learning na MIT, jednej z najsłynniejszych uczelni technicznych świata, przeszedł do pracy w OpenAI. Tylko wiesz, on w przeciwieństwie do Szymona Sidora, Jakuba Pachockiego, Wojtka Zaręby, o których sporo mówiłyśmy w poprzednim odcinku, no, on się nie zajmuje budowaniem modeli, karmieniem czata GPT czy robotyką. To, co robi Mądry i jak trafił do firmy Sama Altmana, też jest bardzo ciekawe, ale jest taką zupełnie inną ścieżką, dlatego warto posłuchać, jak o tym opowiada.
Ja znałem OpenAI jako firmę od 2000, no na pewno 2017, pewnie troszkę wcześniej. I tak naprawdę no, się z powodu tych Polaków znałem, tak? W sensie, że no, Jakub Pachocki, on zajmował się tą samą dziedziną, co ja się zajmowałem i on w tym czasie był, tak naprawdę no, znaliśmy się z tej dziedziny, no i tak naprawdę ja pamiętam, że on się mnie pytał, a wiesz, no mam tutaj dwie oferty, tam od jednej, już nie pamiętam z jakiej firmy i takie jeśli OpenAI. I oczywiście się pytał, Aleksander, co ty uważasz na ten temat? No pierwsze, że ja niewiele miałem do powiedzenia, bo dla mnie to wszystko było dość abstrakcyjne, tak? No jakieś tam było jakieś OpenAI. Troszeczkę ja też wtedy jeszcze tak się bardzo AI nie zajmowałem, więc no powiedziałem, no rób jak czujesz, no jak się okazuje, czuł dobrze. Ale więc jakby, no i potem oczywiście no, odwiedzałem ich, no to się tak trochę dowiadywałem, co tam w firmie i tak dalej. Więc no tak znałem ich od dłuższego czasu, no i no, więc wiadomo, no, więc jakby no, oni mnie znali, ja znałem ich, ale no, tak naprawdę przez dłuższy czas ja nie byłem zainteresowany, no, może nie była właściwa decyzja, ale taka była właściwa decyzja, ponieważ ja się skupiałem na czymś innym, oni też się wcześniej skupiali na czymś innym. Dopiero jak, w sensie w mojej pracy naukowej, znaczy ja się skupiałem na technicznych kwestiach AI, ale zacząłem coś o tym, że ta technologia zaczyna naprawdę działać i że będzie miała duży wpływ na nasze społeczeństwo i jak to się upewnimy, że ten wpływ jest właściwy, no to jako profesor na tak już nie jak MIT, rzeczywiście mam pewne możliwości, żeby to zrobić i tam troszeczkę działałem w tej kwestii, no ale zorientowałem się w tym momencie, że no słuchaj, jeśli się martwię o to, jak konkretna technologia wpływa na społeczeństwo, to może będę bardziej, że tak powiem, skuteczny w tym i bardziej efektywny, jeśli po prostu dołączę do firmy, która produkuje tę technologię, która jest tutaj liderem w tej technologii i robię to tam. No i oczywiście ważne dla mnie to było, że no tutaj po prostu dołączę tam i no że to właśnie nie jest, no, że to nie jest po prostu tylko jakaś taka optymalizująca zyski firma, tak? Że to rzeczywiście, no, dla mnie jest ważne, że tutaj coś pozytywnego budujemy, więc, że tak powiem, grillowałem i Sama Altmana i innych ludzi, że na pewno, wiesz, czy wy na pewno na serio jesteście, jeśli chodzi o tą misję i tak dalej? No, okazuje się, że jest na serio. No i tak tego i dołączyłem, no i jak dotąd jest to bardzo ciekawa przygoda, ale rzeczywiście to, co mi mówili, że są poważni, to rzeczywiście są poważni.
Miejmy nadzieję, że faktycznie są poważni, a przynajmniej, że dadzą profesorowi Mądremu zajmować się tym, po co go ściągnęli, bo to różnie z tym bywa w dużych firmach technologicznych, wszyscy o tym wiemy. Bo w OpenAI Mądry jest Head of Preparedness, czyli szefem zespołu do spraw gotowości. To brzmi trochę tajemniczo, ale oznacza bycie właśnie też takim sumieniem w startupie, który faktycznie robi no, najgorętsze rozwiązania dla AI. Zespół, którym kieruje Mądry, jest takim swoistym bezpiecznikiem. On ma śledzić, oceniać, prognozować oraz chronić przed zagrożeniami związanymi właśnie ze sztuczną inteligencją. Jego zadaniem jest też, cytuję, zapobieganie katastrofalnemu ryzyku, jakie może wywołać sztuczna inteligencja.
No tu jest chyba ta gotowość, nie? Taka przed tą AGI słynną, ale sam Mądry wcale na to AGI tak za bardzo nie wskazuje w rozmowach, kiedy się go ciągnie za język. Za to mam wrażenie, że jego stanowisko jest po prostu idealnie zaplanowane z punktu widzenia Ilii Sutskavera, czyli głównego naukowca w OpenAI, tego stojącego po drugiej stronie podczas przewrotu, który na chwilę wymiótł Sama Altmana z OpenAI.
No, ja sobie wyobrażam, że oni się muszą znakomicie dogadywać. To znaczy,
ciężko powiedzieć, bo my nie znamy ich relacji.
Tej AGI, a drugi pilnuje, żeby do niej nie doszło, albo żeby ona była odpowiedzialna.
Więc ja mówię, ciężko jest powiedzieć, bo my naprawdę nie znamy szczegółów ich relacji, ale to, że są tam takie postaci, jest na pewno bardzo ciekawe pod kątem takim analitycznym, próby zrozumienia, jak funkcjonuje OpenAI. Co jest jednak bardzo ważne i co mocno wynika z rozmowy z Mądrym, on jest bardzo lojalny w stosunku do OpenAI i w rozmowie wielokrotnie podkreśla, jak bardzo tej całej firmie zależy na bezpieczeństwie, na takich racjonalnych pracach nad sztuczną inteligencją.
No tak, ale wiesz, to wszyscy pracownicy zawsze tak powtarzają. To
oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Kluczowe jednak jest to, że Mądry jasno wskazuje, że AI to technologia, która może wszystko zmienić. I że choć o sztucznej inteligencji dziś się mówi dużo i dosyć dużo się już pisze, to wciąż według niego za mały jest nacisk kładziony na takie faktyczne zgłębianie wyzwań z nią związanych. I on postuluje, żebyśmy jeszcze bardziej na to uważali.
Uważam, że nie ma wystarczająco dużo dyskusji na ten temat. W sensie moim takim mocnym przekonaniem jest to, że my wciąż nie doceniamy, jak dużą zmianę dla naszego społeczeństwa, i ja mówię, każdej dziedziny naszego życia, i także to też częścią tego jest nasza oczywiście ekonomia, polityka, także kwestie militarne, jak bardzo AI zmienia. I nie mówię tutaj o tym, że o, jak się pojawi to, co się mówi, to AGI, czyli to generalna sztuczna inteligencja, to wtedy się wszystko zmieni. Ja mówię technologię już teraz, tak? Że jeśli byśmy zatrzymali postęp technologiczny już teraz i tylko szlifowali to, co mamy, to my nie poznamy naszego świata parę lat od teraz. Po prostu się wszystko tak naprawdę zmieni. Jak sobie to odpowiednio zinterpretujemy, odpowiednio zrozumiemy, jakie są nowe możliwości i jak je wykorzystać.
Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to jest jakoś pocieszające, że za refleksję nad tą kluczową technologią ostatnich miesięcy i najbliższych lat stoi Polak, który ma do dyspozycji taki hamulec i jak twierdzi, nie zawaha się go użyć. Ale zobacz, to nasz kolejny bohater i znów osoba, która rozwija AI z zagranicy.
No cóż mam powiedzieć, ale są wyjątki. I o tym wyjątku za chwilę, bo to zresztą wyjątek, z którym ty rozmawiałaś.
Tak, ja rozmawiałam i to jest nie byle jaki gość, jest to Tomasz Czajka. Trochę już państwu o nim opowiadało się w poprzednim odcinku. Dla tych, którzy być może go nie kojarzą z nazwiska, mała podpowiedź. Być może państwo kojarzą takie legendarne zdjęcie, zatytułowane Impreza u informatyków, ze czterema nerdami, którzy siedzą przy takim stoliku z ceratą, są niezbyt ładnie ubrani. Jednym z nich jest Czajka. I cała ironia tego zdjęcia polega na tym, że ten nerd wówczas, kiedy już było mu robione to zdjęcie, był gwiazdą, a teraz jest gwiazdą jeszcze większą. I ja mam jeszcze tylko jeden komentarz tutaj do tych sweterków. Wszyscy tak wyglądaliśmy w latach 90. Taka jest prawda.
A dzisiaj ta moda wraca, więc za 20 lat też dzisiejsze zetki będą miały takie zdjęcia, więc nie ma się z czego śmiać. No ale jakby nie było, no Czajka jest rzeczywiście bardzo tytułowany. Jak opowiadałyśmy o olimpiadzie informatycznej w poprzednim odcinku, no to on tam po prostu kosił wszystko. Z międzynarodowej olimpiady informatycznej 3 razy przywiózł medale, 2 razy złoto, raz srebro. Brał udział też w międzynarodowej olimpiadzie matematycznej i z niej przywiózł 2 medale, 2 razy srebro. 4 razy wygrał globalny konkurs dla programistów Top Coder, a w 2003 roku razem z Krzysztofem Onakiem i Andrzejem Gąsienicą-Samkiem zwyciężył w akademickich mistrzostwach świata w programowaniu zespołowym.
Tak, naprawdę, no to jest mega mózg i ponoć właśnie na tych zawodach, kiedy juror konkursu zobaczył rozwiązanie Polaków, to ten juror miał zakrzyknąć: rewelacja, dokładnie takiego rozwiązania oczekiwałem, ale nie wierzyłem, że ktoś może je znaleźć. A Tomak Czajka na to pragmatycznie: żadna rewelacja, to po prostu najkrótsze rozwiązanie. Tylko, że wiesz, jak się tak zastanowić i spojrzeć w ten jego życiorys, to on w zasadzie był z góry skazany na sukces, bo oboje rodzice są matematykami, pracują jako informatycy. Jego mama wspomina, że komputer, który mieli w domu, był jakiś dość prymitywny, no bo to tam był koniec lat 80., więc no takie były komputery wtedy. Więc Tomek i jego brat, jeżeli chcieli się na nim bawić, to sami próbowali pisać gry. No a potem pojawił się pierwszy własny komputer i Tomek Czajka opowiadał nam o tym tak.
Dostałem komputer w wieku 11 lat. Nawet nie samo to, ale rodzice mnie jakby nauczyli programować od razu na tym komputerze, więc wkroczyłem taką ścieżkę. Potem to było bardziej, w dużej mierze skorzystałem w podstawówce na wyjazdach naukowych organizowanych przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci wtedy. To jest organizacja charytatywna, która organizuje obozy naukowe, jakieś spotkania, warsztaty dla dzieciaków z podstawówek i liceów, które są zainteresowane, które jakoś tam są zdolne albo zaciekawione czymś. Zacząłem szybko w młodym wieku, w 5-6 klasie, jeździć na takie obozy organizowane przez tę organizację. Początkowo na obozy matematyczne, a potem na różne inne, na jakieś chemiczne, fizyczne. No i też spotkałem ludzi, którzy interesowali się jakby informatyką taką teoretyczną bardziej, algorytmiką, informatyką teoretyczną i też startowali w konkursach informatycznych, no i jakby poznałem ten świat zawodów informatycznych i w ogóle samo to, że istnieje coś takiego jak informatyka teoretyczna, to się dowiedziałem dzięki tym obozom i spotkaniom z ludźmi, z dzieciakami tak naprawdę, które tym się interesowały. No i z prowadzącymi z uczelni, z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych miejsc. No też duży wpływ na mnie miała olimpiada informatyczna i obozy organizowane przez olimpiadę informatyczną, to w liceum. Startowałem w olimpiadzie informatycznej, dla finalistów olimpiady były obozy naukowe, na których bardzo dużo się nauczyłem wtedy.
Ja bym się tutaj na chwilę zatrzymała z taką pewną refleksją, bo o olimpiadzie opowiadałyśmy w poprzednim odcinku naszej serii, ale Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci zostawiłyśmy do tego. Kilku słuchaczy się upominało o to, żeby wspomnieć o Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci, bo to jest faktycznie dosyć ważne ogniwo i w naszej opowieści o sztucznej inteligencji i w opowieści tak naprawdę też o wyłuskiwaniu talentów w Polsce.
Tak, jak najbardziej, bo to jest fundusz, który skończył niedawno 40 lat, został założony w 1981 roku przez socjologa Jana Szczepańskiego oraz Ryszarda Rakowskiego. No i od samego początku jest organizacją, która pomaga dzieciom takim naprawdę wyjątkowo uzdolnionym. A cała ta pomoc została naprawdę bardzo mądrze pomyślana, bo nie ma w niej takiej pomocy materialnej, finansowej. Za to dzieci mogą bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach i obozach naukowych. Latem są to na przykład obozy międzynarodowe, więc dzieciaki uzdolnione w kierunku nauk ścisłych mogą jechać na przykład na wspomniane przez ciebie MIT albo Caltech, czyli Politechnikę w Kalifornii. Te, które interesują się kosmosem, mogą jechać na obóz astronomiczny na Lofoty w Norwegii, a inne na uniwersytety w Londynie czy Getyndze. Generalnie dzieci, które uczestniczyły w tym programie od najmłodszych lat, mogą mieć styczność z największymi umysłami i najciekawszymi pytaniami.
I to faktycznie działa, bo wśród stypendystów tego funduszu znajduje się no, sporo naszych bohaterów tego cyklu, ale także pisarz Jacek Denel, inny genialny informatyk Marek Cygan, dramaturg Jan Klata, lider lewicy Adrian Zandberg, czy wspominany już przez nas kilka razy legendarny olimpijczyk Filip Wolski. A przewodniczącym radnym tego funduszu jest profesor Jan Madej. Tak, ten profesor Jan Madej od olimpiady informatycznej, o którym też wspominałyśmy Państwu w poprzednim odcinku.
Tak, więc jak widać jest to naprawdę ważny element, ale wracając do naszego bohatera. On po zabłyśnięciu na olimpiadach informatycznych i po studiach trafił do Google, gdzie zajmował się m.in. Google Commerce Search, czyli tą funkcją zakupy w wyszukiwarce. No i Czajka wspomina ten okres jako naprawdę ciekawy, bo pracował przy rozwiązaniu, z którego korzystają miliony ludzi, ale na dłuższą metę nie miał takiego poczucia, że robi coś ważnego. Dlatego zmienił pracę na coś naprawdę ambitnego, czyli na SpaceX Ilona Muska.
Och, aż czekam na te opowieści Czajki o Ilonie.
Wiesz co? On mówi, że spotkał Ilona raz. Nie kojarzy go.
Rasa dobrze.
Tak, rasa dobrze. I nie ma z tego spotkania jakichś traumatycznych wspomnień, wręcz przeciwnie. On się spotkał z nim przy okazji opóźnień przy pisaniu softu, bo on pracował nad oprogramowaniem, które sterowało rakietą Falcon, czyli tą wielką taką rakietą, Falcon Heavy. No i zbliżał się termin startu, jego oprogramowanie było niegotowe, więc razem z szefem poszli do Muska zaraportować, że no, jest problem, być może będziemy musieli przesunąć start, a to przecież przy startach rakiet chodzi o to, że jest wyznaczone okienko pogodowe. Więc jeżeli nie to okno, to następny start może być, nie wiem, tam za 3 miesiące, za pół roku, albo jeszcze dalej. No i Musk po pierwsze zrozumiał, na czym polega problem, a po drugie zarządził nim tak, że powiedział, aha, okej, czyli Tomek jest dobry, dobra, to dodamy ci ludzi i będziesz miał dodatkowe wsparcie przy pisaniu tego algorytmu i raczej się w ten sposób wyrobimy. I Czajka wspomina, że był pod wrażeniem tego, że wydawało mu się, że Musk po pierwsze rozumie to, nad czym on się zajmuje i że ogarnia taki, wiesz, big picture.
Mhm. I z jednej strony technologiczne szczegóły, a z drugiej strony spojrzenie po prostu właściciela firmy.
Tak.
No
tak,
to bardzo ciekawe.
Google to jest taka olbrzymia korporacja, w której dużo się nauczyłem, natomiast ja Google odczuwałem raczej takie bardziej środowisko uniwersytecko-naukowe niż praca tak naprawdę. To dla mnie było, że ja się tam bardzo dużo uczyłem, natomiast nie czułem, że mam jakąś wielką odpowiedzialność za jakiś projekt, za jakiś produkt. Znaczy zrobiłem tam parę rzeczy, ale to było dla mnie bardziej właśnie takie doświadczenie, że uczestniczę w różnych projektach i to jest bardziej, że ja się sam uczę niż pomagam firmie. Natomiast w SpaceXie już od momentu rozmów kwalifikacyjnych czułem, że dostałem olbrzymią odpowiedzialność. Byłem odpowiedzialny za rzeczy, które miały bardzo dużą rolę dla firmy. Także ja się z tym czułem dużo jakby lepiej. Czułem, że mam pracę, która, że ode mnie bardzo dużo zależy. Robię rzeczy, które są bardzo, bardzo ważne. Mimo, że nawet na początku w ogóle to była nie moja branża. Ja nie miałem pojęcia o lotach kosmicznych, w ogóle o lotnictwie, nawet o oprogramowaniu komputerów tego typu, które są używane w systemach real-time, tak w lotnictwie, awionikę. W ogóle nie miałem pojęcia, nie wiedziałem, co te słowa znaczą. A mimo to jakby ludzie mi tam zaufali, tak: Tomek, ty jesteś dobry, ty będziesz odpowiedzialny tutaj za to, za nawigację całego pojazdu kosmicznego.
W SpaceXie, tak jak powiedziałam, Czajka odpowiadał za programowanie rakiet Falcon Heavy, czyli właśnie tych najcięższych rakiet nośnych na świecie. No i ta praca naprawdę dawała mu wpływ, no bo jego software był kluczowy dla działania tych rakiet, a Elon Musk, jak to Musk, po raz pierwszy postanowił zaprezentować światu tę rakietę z przytupem.
Jak rozumiem, udało się, i bo faktycznie w 2018 roku Musk użył tej rakiety do wyniesienia w kosmos swojego prywatnego samochodu Tesli Roadster, tak? Czyli takiej pierwszej wersji Tesli,
tak, tak.
W której siedział zresztą manekin ubrany w strój kosmiczny. Znaczy, on był na tyle ważny, ten testowy start, że był transmitowany na żywo na całym świecie. Tak by wszyscy widzieli, że rakiety Elona, owszem, czasami wybuchają, a nie oszukujmy się, jest to spektakularny widok. Tym razem jednak rakieta nie wybuchła, a człony boczne synchronicznie, no jak baletnice, wróciły na platformę w tym samym momencie. Mhm.
W SpaceXie Czajka pracował dobrych kilka lat, ale powiem ci, że byłam dość zaskoczona, kiedy się dowiedziałam, że potem, kiedy już przestał tam pracować, to szkolił mistrza szachowego. I on szkolił tego kontrowersyjnego Magnusa Carlsena z Norwegii. A jeżeli państwo się zastanawiają, co może być kontrowersyjnego w szachach, to już tłumaczę. Carlsen to jest szachowy arcymistrz. W latach 2013-2023 to do niego należał tytuł mistrza świata. Ale gdy rok temu przegrał z Amerykaninem Hansem Niemannem, to wywołał skandal, oskarżając go o oszustwo. Tylko że Czajka nie pracował z nim oczywiście przy PR-ze, przy zamiataniu tutaj tego skandalu, czy też tego zamieszania, tylko napisał mu program szkoleniowy.
To jest taki mój amatorski projekt, że bawię się sztuczną inteligencją w grach. I przez jakiś czas pracowałem z Magnusem Carlsenem z Norwegii, który był mistrzem świata wtedy, teraz już nie jest, w szachach, nad przygotowaniem go do walki o mistrzostwo świata, do obrony tytułu. I to jest śmieszna historia, bo ja w ogóle w szachach jestem totalnym początkującym graczem, więc nie umiem grać. Więc jak ja rozmawiałem z szachistami, to było trochę śmieszne, bo oni chyba zakładali, że ja jakimś jestem profesjonalnym graczem w szachy początkowo, a nie tylko zajmuję się jakby uczeniem komputerów, żeby grały w szachy. No więc tak, ja pracowałem z Magnusem Carlsenem nad tym, że jakby byłem w jego sztabie, no, można tak powiedzieć, przez parę miesięcy. On się przygotowywał do meczu Mistrzostwa Świata z Janem Nepomniachtchi w Dubaju. No i oni tam grali, a ja robiłem program, który wybierał warianty dla Magnusa, które on mógł potem zagrać na meczu Mistrzostwa Świata. W otwarciu, czyli na początku partii, jest tak, że na tym najwyższym poziomie szachów oni jakby analizują partię przeciwnika, analizują różne otwarcia, różne tam ruchy, których jeszcze nikt wcześniej nie zagrał, powiedzmy, szukają jakichś nowych możliwości i można powiedzieć, że ja im to trochę zautomatyzowałem, bo oni już to robili wcześniej, tylko robili to ręcznie, jakby mieli grupę szachistów, która analizowała im tam otwarcia i ja napisałem programik, który szukał jakby dobrych możliwości, tak, żeby dać przewagę naszemu graczowi.
No i chyba mu nieźle poszło, znaczy ciężko jest oczywiście powiedzieć, czy to ten program szkoleniowy jest odpowiedzialny, ale jednak jakby nie było, Magnusen wygrał mecz z Janem Niepomniachtchim, i to było spore dokonanie. A Czajka, z tego co rozumiem, znalazł sobie nowe zajęcie teraz, tak?
Tak, znalazł sobie nowe zajęcie i uwaga, będziesz zachwycona, bo od kilku dobrych lat on już, tak jak mówiłam, nie pracuje w SpaceXie i jest na sabbaticalu w Polsce. O. Wziął bezpłatny urlop, podczas którego odpoczywa, ładuje baterie i uczy się nowych rzeczy.
Sabbatical prawem, nie towarem. Ja to zawsze powtarzam. Na pewno coś z tego dobrego wyjdzie u Czajki.
Tak, bo to, że on nie jest zatrudniony, to nie znaczy, że nie pracuje.
Mów mi coś więcej na ten temat.
No to możesz się tutaj sympatyzować. Tylko, że widzisz, ty pracujesz nad książką, a Czajka pracuje nad naprawdę ambitnym projektem.
No ja też pracuję nad ambitnym projektem.
No dobrze, to trochę innym w takim razie. Czajka chce opracować logiczną AI, czyli taką, która będzie generować odpowiedzi nie na podstawie statystyki, ale właśnie na podstawie zasad logiki i matematyki. Tłumaczę to tak.
Gdyby rzeczywiście stworzyć taki system, który by działał bardzo dobrze, to myślę, że to by była olbrzymia rewolucja. Bo tak, to by była nie tylko inteligencja, która potrafi mówić, ale to by była inteligencja, która potrafi logicznie myśleć, logicznie rozumować i to ma potencjalnie olbrzymie zastosowania. Może przyspieszyć rozwój naukowy dramatycznie, według mnie, gdyby rzeczywiście coś takiego działało. Rozumowanie logiczne, rozumowanie matematyczne jakby jest jeszcze wyższą formą inteligencji niż tylko takie rozumowanie językowe. I można dużo osiągnąć, można rozwinąć naukę, można na przykład automatycznie tworzyć oprogramowanie, można weryfikować oprogramowanie, można szukać błędów. Można dowodzić, że program na pewno nie ma błędów, także to może zrewolucjonizować cały świat jakby technologiczny, naukowy i technologiczny.
No faktycznie, brzmi to bardzo ambitnie, nie mam co się porównywać. I prawdopodobnie Czajka ma dużą konkurencję, bo można przypuszczać, że nad tym samym pracują liczne i sowicie opłacane zespoły i w OpenAI, i w DeepMindzie, pewnie w każdym dużym firmie technologicznej. Zresztą, nie wiem czy widziałaś, ale DeepMind, zespół AI w DeepMindzie, niedawno stworzył Alpha Geometry, czyli taką sztuczną inteligencję, która potrafi rozwiązywać zadania z geometrii na poziomie złotego medalisty Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.
Tak, konkurencja na tym polu na pewno jest bardzo duża, ale Czajka opowiada, że no wiesz, na razie nic go nie goni i o swojej przyszłości pod względem powrotu do pracy myśli raczej w kontekście lat, a nie miesięcy. No i rozważa obecnie kilka scenariuszy, w tym rozwijanie własnej spółki albo powrót do korpo.
Gdybym miał budować zespół albo dołączyć do zespołu, to bardzo prawdopodobne, żebym wyjechał z Polski pewnie do Stanów, bo po prostu tam jest łatwiej, powiedzmy w Dolinie Krzemowej, tam jest więcej ludzi, którzy są w jednym miejscu, łatwiej tworzyć firmy. Duża szansa, żebym tak zrobił i szczególnie, że no jakby czuję się dosyć blisko związany ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet mam obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. No jest też taka możliwość, że wrócę do SpaceXa, bo trochę mnie teraz kręci to, że oni pracują nad Starshipem, nad lotami na Księżyc i nad potem lotami na Marsa, więc być może będę chciał to robić, tylko że musiałbym się przenieść do Teksasu zapewne i nie bardzo teraz chcę się tam przenieść.
No ja mam wrażenie, że prawdopodobnie to się skończy z tym, że znowu wyjedzie z Polski. Chyba, że tego dzisiejszego odcinka naprawdę uważnie posłuchają decydenci i zrobią coś konkretnego.
O konkretnych rozwiązaniach to będziemy rozmawiały jeszcze w trzecim odcinku, a tymczasem zbliżamy się do naszego kolejnego bohatera i zobacz, jak opowiadamy o historii Polaków, tych genialnych, którzy wygrywali olimpiady informatyczne, matematyczne, to oni wszyscy mieli jakoś pod górkę. To dzieciństwo w latach 80. albo 90. brak łatwego dostępu do wiedzy, do tych wszystkich technicznych, informatycznych dóbr, z których sobie już Zachód korzystał. Dlatego z tym większą ciekawością możemy posłuchać historii Jacka Krawczyka, który jest odpowiedzialny w Google za rozwijanie Barda, czyli tej generatywnej AI z Mountain View.
Krawczyk teoretycznie ma dosyć podobne takie korzenie jak ta reszta polskich talentów. On też się urodził w latach 80., dokładnie w 84 roku we Wrocławiu. Tyle, że jako trzylatek wyjechał z Polski. Razem z rodzicami wyjechali do Stanów, zamieszkali w Pensylwanii. No i to już spowodowało, że miał inny background.
Zupełnie inny background i zobacz, o ile dla Czajki inspiracją był ten komputer bez gier, tak dla Krawczyka inspiracją były właśnie gry wideo. I tutaj słowo wyjaśnienia, Krawczyk rozumie po polsku, ale lepiej mówi po angielsku, dlatego to w tym języku z nim rozmawiałyśmy.
I was probably 8 or 9 years old and I purchased a video game on my PC.
Miałem 8 albo 9 lat, gdy kupiłem grę wideo na komputer. To był IBM PS1. Oczywiście gra mi się podobała jak każdemu dzieciakowi. Byłem zachwycony tym, że na komputerze mam do czynienia z jakby interaktywnym filmem. I od tamtego momentu wiedziałem, że chcę nauczyć się, jak sprawiać, by komputery wykonywały polecenia i poznać granice ich możliwości. A miłość do komputerów zaczęła się od gier wideo i chęci ich robienia.
And so my love for computing started with video games and wanting to make them.
Bardzo jasno widać, że to dzieciństwo chłopaka w latach 80. czy na początku lat 90. było zupełnie inne w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, ale podobnie jak Czajka, on też dużo zawdzięcza rodzicom, którzy potrafili wzbudzić w nim takie zainteresowanie naukami ścisłymi.
My father is now retired. He was an electrical engineer.
Mój ojciec był inżynierem elektrykiem, dziś jest już na emeryturze. Studia skończył na Politechnice Wrocławskiej. Majsterkowaliśmy razem. Kiedyś robiliśmy razem radio, a on tłumaczył mi, jak działa prąd elektryczny. To on pierwszy nauczył mnie podstaw inżynierii, że tworzenie czegokolwiek, czy oprogramowania, czy przedmiotów w świecie fizycznym, wymaga rozumienia praw logiki i matematyki. Jestem mu bardzo wdzięczny, że rozwinął we mnie miłość do matematyki i tworzenia.
Involves understanding logic and math, and so I'm very thankful to my father for helping me foster my love for math and building.
A potem poszło już z górki. Po ukończeniu studiów zajmował się handlem wysokich częstotliwości, czyli high frequency tradingiem, czyli inwestowaniem w jak najkrótszym czasie wspieranym zaawansowanymi algorytmami. Później zwrócił się klasycznie w stronę technologii. Najpierw był Google na pozycji Product Incubator Marketing Manager, potem była Pandora, czyli poprzedniczka Spotify'a dostępna tylko w USA. Dwa lata spędził w niesławnym z dzisiejszej perspektywy WeWorku. No a od 2020 roku znowu jest w Google. Najpierw zajmował się tam asystentem Google'a, no a potem zaczął zarządzać zespołem Barda.
No i tu jest taka ciekawa anegdota. Pewnie wiesz, ale nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale pierwsza prezentacja Barda to kosztowała Google $120 miliardów.
Tak.
O taką niebagatelną sumę skurczyła się wycena spółki, bo Bard zrobił psiku za swoim twórcą i wyhalucynował, czyli po prostu wyssał z palca odpowiedź na jedno z pytań.
Tak, i to było pytanie o to, jakie odkrycia naukowe zostały dokonane za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba. I prowadzący prezentację poprosił Barda o udzielenie odpowiedzi tak, żeby zrozumiał ją 9-latek. No i Bard stwierdził, że, i cytuję, teleskop Webba wykonał pierwsze zdjęcia planety spoza naszego Układu Słonecznego. Koniec cytatu. No tylko, że nie, no bo według NASA pierwsze zdjęcie takiej egzoplanety zostało wykonane przez bardzo duży teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego w 2004 roku. No tylko, że pomyłki nikt nie wyłapał, trafiła do materiałów prasowych, no a potem w świat.
No cóż, bardzo cenna pomyłka, bo $120 miliardów to było wtedy 10% wyceny firmy. Na szczęście chyba nikt Krawczyka nie pociągnął za to do odpowiedzialności, tej finansowej szczególnie, nie?
Ale jak już o miliardach mowa, to mamy dla Państwa jeszcze informacje właśnie z tego miliardowego poletka, bo obiecałyśmy Państwu wrócić do Eleven Labs.
Tak, a więc dla tych z Was, którzy dotrwali z nami do niemal samego końca tej opowieści, mamy newsa. Firma Polaków właśnie, bo powinno się to dziać w dniu, w którym będzie premiera tego odcinka, odpala bardzo ciekawą nowość u siebie w tym swoim laboratorium głosowym. Do głosów mechanicznie wygenerowanych zaczną dochodzić prawdziwe, ludzkie, których właściciele będą mogli je sami do systemu wgrać i za pośrednictwem tej firmy zacząć je sprzedawać, czy raczej wypożyczać. Do reklam, nagrania audiobooków, czytania artykułów prasowych, no może nawet do podcastów. I ta biblioteka głosów ma być także otwarta na polskie głosy i na nich pracować.
Czyli można będzie wynająć głos Krystyny Czubówny albo Wojciecha Hamana?
Jeżeli pani Krystyna lub pan Wojciech się na to zdecydują, to dlaczego by nie? Musieliby sami go zaimplementować, nakarmić swoimi głosami algorytmy, czyli no jednak oddać sztucznej inteligencji prawa do uczenia się na takiej bardzo wrażliwej części, bardzo, bardzo z nami mocno związanej, tak? No i w ten sposób też zdecydować, że zaczną trochę na tym zarabiać, na tych swoich głosach. Z tego, co mi mówił Mati Staniszewski, w przypadku takich bardziej rozpoznawalnych, gwiazdorskich głosów, ma być też kontrola ich właścicieli nad tym, komu mają być sprzedane. To znaczy, będzie za każdym razem przychodziło zapytanie, czy się na to zgadzasz, na jaką konkretnie wycenę, na jakich warunkach, etc. I to jest oczywiście bardzo i biznesowo, i technologicznie ciekawy pomysł.
Tak, ale wiesz co, tutaj mam taki off-topic, bo pamiętam, że te dwa głosy, czyli właśnie Krystyny Czubówny i Wojciecha Hamana, zostały użyte w drugim dodatku do Wiedźmina Trójki, oczywiście w polskiej wersji językowej, i za każdym razem, jak one się w grze pojawiały, dość znienacka, to Krystyna Czubówna faktycznie została obsadzona w takiej roli, z której ją znamy, czyli...
Komentarzy z off-topu,
takiego przyrodniczego, tak. A Wojciech Mann udzielał głosu Płotce, czyli...
Koniowi
Geralta. Tak, i powiem ci, że z punktu widzenia Polaka to było absolutnie genialne rozwiązanie. Więc wyobrażam sobie, że ich głosy, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, mogą mieć zapotrzebowanie po prostu.
No i tak jest tak naprawdę trochę zamysł właśnie biznesowy, żeby te głosy były różnorodne, nie tylko angielskie, angielski, żeby to się pojawiał, żeby właśnie było interesujące dla odbiorców, biznesów, słuchaczy w różnych kręgach kulturowych, tak? No i też tutaj nie ukrywa Staniszewski, żeby też karmiły, no bo im więcej tych głosów lokalnych się pojawia, tym większe są szanse dla algorytmu, żeby faktycznie załapywał te wszystkie niuanse, które są związane z kwestiami głosowymi. Więc to jest biznesowe i technologiczne. Super ciekawy pomysł, ale otwiera nam też taką potężną, ale to potężną puszkę Pandory związaną z zastępowaniem pracy ludzi, lektorów, aktorów przez sztuczną inteligencję. I to wiesz, to już nie są jakieś takie filozoficzne rozważania. To jest twarda rzeczywistość i na pewno nagramy cały odcinek na ten temat. To znaczy nie tylko już na temat Eleven Labs, ale właśnie tego, jak sztuczna inteligencja robi potężne zamieszanie w świecie sztuki, w świecie twórczości.
Na pewno tak. Na razie jednak, wracając do udziału Polaków w budowie AI, można by się tą nową ofertą Eleven Labs po prostu zachwycić. Podobnie jak i karierami wszystkich naszych bohaterów. I teoretycznie mogłybyśmy nawet nagrać ten odcinek pod tytułem Polacy rządzą w AI. Niesamowite dokonania.
Tak, dać temu biało-czerwone napisy na zakładce, na okładce na YouTubie. Na pewno by się dobrze słuchało. Chętnie by ludzie w to klikali. Tylko, że no bo my lubimy takie optymistyczne historie. Takie historie, w których, wiesz, Polska mistrzem Polski, nie? Tyle, że no wiesz, chyba nie za bardzo coś tak poklepywać po plecach z pełnym samozadowoleniem, bo nawet nasi eksperci na to wskazują, że no to są jednak pojedyncze kariery wyjątkowych ludzi. Nawet profesor Mondryn o tym mówi i mocno wskazuje na takie bardziej krytyczne podejście.
Jest wielu świetnych Polaków OpenAI, którzy właśnie są odpowiedzialni za no, kluczowe, że tak powiem, osiągnięcia. Tutaj to jest po prostu świetnie jest ich znać i to jest naprawdę tutaj duma rozpiera te jakichś zdolnych ludzi tutaj mamy. Rzeczywiście oni są odpowiedzialni za te największe sukcesy OpenAI. O, to znaczy, że Polska już jest potęgą, po prostu potęgą w AI. No bo nie jest niestety, tak? No niestety ci ludzie oczywiście, oni kończyli studia może tego pierwszego stopnia w Polsce, ale no tak naprawdę doktoraty i ten cały know-how i te możliwości dopiero osiągnęli w Stanach. Z drugiej strony, no uważam, że my możemy. To jest właśnie kwestia tej konwersacji, którą my musimy mieć jako kraj, no bo kwestia tego, co my możemy, zależy od tego, jak zdeterminowani jesteśmy i na ile, w sensie, no jest kwestia priorytetów, tak? To na pewno, jeśli tylko zostawimy, no, tylko pozwolimy rzeczom, że tak powiem, no, iść swoim własnym biegiem, no to gdzieś tam wylądujemy, nie wiem, czy w jakimś bardzo ekscytującym miejscu. I rzeczywiście wiele nie będziemy mogli, tak? W sensie, jeśli tylko czekali na to, aż nas ta wiatr zmian nas owieje, i nam po prostu gdzieś tam wylądujemy w tym, no to gdzieś wylądujemy. Nie będziemy w stanie się przygotować na to, gdzie wylądujemy, bo nie będziemy wiedzieli, gdzie wylądujemy i nie będziemy mieli siły sprawczej, żeby się upewnić, że wylądujemy w czymś, w czym chcemy.
O tym, czy czekamy tylko biernie na wiatr zmian, czy jednak aktywnie w Polsce postaramy się mieć wpływ na AI, postaramy się opowiedzieć w kolejnym odcinku naszego cyklu. Na razie jednak ciśnie się na usta taki jeden ważny wniosek. Wszyscy nasi dzisiejsi bohaterowie są wybitni, co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, ale wszyscy wyjechali robić karierę poza Polską. Tomek Czajka wrócił, ale jak sam przyznaje, gdy będzie wracać do pracy zawodowej, to jest duża szansa, że znów wybierze Stany Zjednoczone.
A więc ten polski talent w AI napędza albo amerykańskie PKB, no, albo brytyjski sektor publiczny.
Czas się więc zastanowić, na jakim etapie tracimy tych najzdolniejszych i czy są już pomysły, żeby zatrzymać ich w Polsce, jaki jest plan nowego rządu na sztuczną inteligencję i co może zmienić polski model językowy oraz czy faktycznie powinniśmy w niego inwestować.
Oto pytania, na które będziemy odpowiadać w trzeciej, ostatniej już części naszego cyklu, dzisiaj w Polsce. Do wysłuchania będzie za tydzień. A na zakończenie tego odcinka przypominamy, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM i my jednak wciąż mówimy do was żywe, nie robotyczne.
Naszą producentką także jest całkowicie żywa Katarzyna Michałowska.
Piszcie do nas z opiniami, z uwagami. Jak zawsze w opisie tego odcinka umieścimy linki do źródeł, z których można się dowiedzieć jeszcze więcej o naszych dzisiejszych bohaterach. Zaczepiajcie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym koncie na Instagramie, tekstorie_podcast i piszcie na tekstorie@tok.fm.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Storie.